I dojechaliśmy do Rzeszowa, nawet wygodnie rozsiedliśmy się w czerwonych fotelach w samym centrum stolicy Podkarpacia, tuż przy rondzie Romana Dmowskiego, które łączy ulice, dwie aleje, nawet aleję Józefa Piłsudskiego i aleję pułkownika Józefa Łukasza Cieplińskiego. Tutaj stoi pomnik, który trochę burzy cały układ tego placu, czyli pomnik czynu rewolucyjnego, pomnik, który powinien zostać wedle ustawy o dekomunizacji zburzony, a jednak cały czas stoi. Pogoda w Rzeszowie, proszę Państwa, jest piękna, bo towarzyszy nam piękna pogoda od początku trasy, od wtorku, od Kielc jest godzina 7:10, czas zacząć Poranek Wnet. Dzisiaj dzień szczególny, o czym oczywiście nie zapominamy, uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało. Od 16 lat w Rzeszowie odbywa się koncert jednego serca, jednego ducha. Koncert, który tworzy Marcin Pospieszalski razem z całą grupą i plejadą muzyków, artystów, którzy co roku do Rzeszowa na Boże Ciało przyjeżdżają. Najpierw długo, długo trenują, długo, długo przygotowują się do tego jednego koncertu, który wieczorem od 16 lat w Boże Ciało w Rzeszowie się odbywa. Uwielbienie Boga, uwielbienie i modlitwa, modlitwa śpiewem. Zresztą najlepiej niech o koncercie opowie sam Marcin Pospieszalski, z którym wczoraj wieczorem miałem przyjemność rozmawiać. Tam już się buduje scena po raz 16, jak już się dowiedziałem. Rutyna? Czy za każdym razem zupełnie coś innego?
Za każdym razem zupełnie coś innego i za każdym razem jest, nie wiem, jest bardzo świeżo. Ja myślałem, że po 16 latach będziemy zmęczeni, znużeni. Zmęczenie wiąże się już bardziej z wiekiem, bo no po prostu jestem o 16 lat starszy niż wtedy, kiedy zaczynaliśmy. Ale energia jest ta sama, to znaczy ta radość wspólnego bycia, wspólnego śpiewu i wspólnej modlitwy jest cały czas taka sama, albo nawet jeszcze większa.
16 lat temu to ja chyba byłem w gimnazjum, nie chwaląc się, zaczynałem tą cudowną szkołę. Jakie były początki, skąd wziął się pomysł, żeby taki koncert powstał?
Pomysłodawcą, właściwie autorem tego koncertu jest Jan Budziaszek. To jest jego inicjatywa. On oglądał takie kasety wideo jeszcze, albo jakieś DVD z amerykańskich koncertów uwielbienia i mówi, kurczę, żeby tak zrobić profesjonalnie, mówi, teraz tak wszystko, to muzyka chrześcijańska jest skojarzona z jakimś takim, nie wiem, kiepskim poziomem, ze zrostrzonymi gitarami, z fałszującymi głosami. O, jaki fajny dźwięk. Z rozstrojonymi gitarami, z fałszującymi głosami. I mówi, ale przy Panu Bogu naprawdę jest dużo muzyków, którzy na jego chwałę grają coraz lepiej, coraz mocniej. Zróbmy, zbierzemy chór jakiś taki młodzieżowy. I znalazł dwóch księży, którzy podjęli to wyzwanie, organizację takiego koncertu. I z Joachimem Menzlem, autorem między innymi wielu też pianistą utworów i świetnym pianistą jazzowym, przygotowaliśmy pierwszy koncert muzycznie i tak już poszło. No, jest 16 raz.
Brał udział w pierwszym, w drugim, trzecim, szóstym, 16?
Tak. Można powiedzieć, że jakoś tak się złożyło opatrznościowo, że obok Jasia Budziaszka i obok księży Andrzeja Cyprysia i Mariusza Mika gdzieś został umieszczony w centrum trochę tego koncertu, to znaczy jestem człowiekiem, od którego dosyć dużo zależy, jeśli chodzi o muzykę, czyli ostatecznie ja i moja żona Litka zatwierdzamy utwory, które tutaj się pojawią, szukamy utworów, szukamy jakiegoś wyrazu muzycznego.
Szukamy utworów do czego, bo tekst już napisano dawno temu. czy też nie? Jak to wygląda?
Niektóre utwory są bardzo świeże, niektóre powstały tuż przed koncertem,
czy
na przykład.
Czy Ewangelię, bo pewnie to też się pojawia na pewno.
Tak, tak. Z reguły są to utwory oparte albo na tekstach z Pisma Świętego, albo na tekstach psalmów, oczywiście, które też z Pisma Świętego. Więc zasadą jest taką, to nie mogą być utwory jakieś tam opisowe, to jest czas modlitwy. Ludzie spotykają się, to jest święto Bożego ciała, wtedy, kiedy przeżywamy też tajemnicę obecności Chrystusa w taki bardzo namacalny sposób wśród nas. I ten wieczór ma być taki właśnie, ma być wieczorem dziękczynienia i uwielbienia.
Przecież jest to pewien synkretyzm muzyczny, bo jest chór, najbardziej tradycyjna, najbardziej, może być, pierwotna, tak, orkiestra i forma uwielbienia Boga śpiewem w kościele, także tych pierwszych apostołów i pierwszym kościele. Jest też orkiestra, nie wiem, czy symfoniczna, jakaś kameralna, bo są i skrzypce.
Jest to orkiestra prawie symfoniczna. W tej chwili mamy w ubiegłych latach, na początku, gdy zaczynaliśmy, było parę skrzypiec, parę altówek, parę wiolonczel, jeden kontrabas i tak zaczęliśmy dosyć skromnie, pojedyncza obsada drzewa. Dzisiaj mamy podwójną obsadę instrumentów drewnianych, obsadę podwójną blaszanych instrumentów, dużą sekcję perkusyjną, smyczki już w coraz większym. To jest mała orkiestra symfoniczna, można powiedzieć.
I mamy też bas taki znany z koncertów punk-rockowych, rockowych, z miejskich domów kultury. Mamy perkusję. Tak. Więc jest pewne łączenie styli.
Żyjemy w takich czasach, w których różne dźwięki do nas docierają. I na początku była taka idea, żeby wziąć tylko zespół, rzeczywiście gitarę, bęben, klawisze, chór i zaśpiewać. Ale mówimy, szukajmy czegoś wyżej. I o ile na początku były to właściwie tylko w większości piosenki, to jednak od pierwszych też koncertów staraliśmy się wplatać pieśni tradycyjne w opracowaniach takich symfonicznych, które zacząłem przygotowywać specjalnie na ten koncert. A w tym roku pojawi się nawet utwór prawie zupełnie, można powiedzieć, w idiomie klasycznym, który zaśpiewa Andrzej Lampert, jeden z najpiękniejszych polskich głosów. W ubiegłych latach pojawił się też utwór Chopina na koncercie. W tym roku też być może za sprawą Japonki Kiko, która do nas przyjedzie, pojawi się utwór Chopina, ale zobaczymy.
Jeszcze zanim przejdziemy do składu, do obsady, do muzyków, tak, którzy grają, jeszcze trochę o komponowaniu. Pan pisze nuty, pan pisze muzykę?
99% pisze tak na ten koncert. Te rzeczy gdzieś potem zaczynają żyć własnym życiem.
Ja przepraszam, to takie trywialne pytanie, ale jak powstaje? Kiedy pan siada do biurka? Kiedy jest pierwszy pomysł? Zróbmy ten koncert tak, a nie inaczej. Tak go zaaranżujmy. Takie utwory, a nie inne wplećmy w jego treść.
Już przy samym szukaniu utworów szukamy też pomysłu na utwory do koncertu. Na muzykę. Na przykład w tym roku zacznie się od mocnego utworu Nie rzucim Chryste świątyń Twych, który jest oparty na melodii roty, to jest, można powiedzieć, kościelna rota. To się naturalnie jakoś splotło. Zobaczcie, mamy stulecie odzyskania niepodległości. I poza tym jest jeszcze taka historia, że wyobraziłem sobie, że trzeba ludzi obudzić, bo jest upał, ludzie przychodzą z balonikami, z dziećmi, jest atmosfera festynu. I jak pobudzić ludzi do modlitwy, jak pobudzić ludzi, obudzić, wynieść ich na jakby inny poziom odbioru. No i w tym roku orkiestra huknie, po prostu pierwsze akordy będą takiego intro trochę, nie wiem, przypominające Gwiezdne Wojny, zobaczymy, coś takiego.
To może jeszcze wywołał pan widownię, to zanim przejdziemy do zespołu, widownia jak się zmieniła przez te ponad 15 lat?
Wzrosła około 10-krotnie od pierwszego koncertu. Na pierwszym koncercie szacowaliśmy, było 4-5 tysięcy ludzi. W ubiegłym roku policja oszacowała, że samych przybyszów autokarami było ponad 10 tysięcy, czyli było 220 autokarów. Szacuje się to na 10 tysięcy, a proszę liczyć, przychodzi cały Rzeszów. Ludzie z Rzeszowa, czy miejscowi. Samochodów jest tyle, że kiedyś usiłowaliśmy dojechać na półtorej godziny z Litką przed koncertem tutaj, bo mieszkamy trochę w innej dzielnicy Rzeszowa, jak się tu przyjeżdżamy. Baliśmy się, że nie zdążymy na sam koncert. Po prostu zakorkowane miasto, jakby, nie wiem, jakby się odbywał jakiś, nie wiem, gigantyczna historia, bo odbywa się gigantyczna historia.
Nigdy nie było pomysłu, żeby koncert poszedł w świat, żeby koncertował nie tylko w Rzeszowie, ale także w Polsce i na świecie.
Były takie pomysły, ale to jest miejsce dla tego koncertu. Rzeszów ten koncert przyjął, Rzeszów ten koncert pokochał jako swój. I Rzeszów tworzy ten koncert, dlatego że kiedyś kardynał Dziwisz zadał mi pytanie, dlaczego taki koncert w Rzeszowie? Ale mi się wydaje, że w tym pytaniu była zawarta też odpowiedź.
Odpowiedź, a być może i sugestia u księdza kardynała. Dobrze, to dojdźmy do rzeczy najważniejszej, czyli do muzyków. Może prawie najważniejszej w tym koncercie, bo pewnie istotniejszy jest Bóg.
Tak.
Ale muzycy, Japonka, jak dobrze pamiętam, więc skład staje się internacjonalny.
Skład od wielu lat jest międzynarodowy. I poszczególne lata mają taki swoją jakby pieczęć. I pomimo, że to jest bardzo polski koncert, dlatego że on wyrósł z polskiej pobożności, z pobożności właśnie eucharystycznej, z pobożności Święta Bożego Ciała. No, śpiewamy pieśni eucharystyczne, na przykład tradycyjne. Wyrósł też z polskiej pobożności młodzieżowej. To są pieśni wspólnot, pieśni ruchu Światło-Życie, pieśni wspólnot charyzmatycznych. Nawet pojawiły się pieśni wspólnot neokatechumenalnych. Pieśni TZ się pojawiają podczas tego koncertu. Czyli to są jakby dwa źródła, ale koncert, pomimo tego, że jest bardzo polski, jest też bardzo... przesłanie Ewangelii jest skierowane do całego świata. I w zeszłym roku taki Rubikon chyba tej międzynarodowości został przekroczony. Parę razy byli wspaniali wokaliści z Afryki, ale w zeszłym roku była i Zambia, wokalista Levi Sakala z Zambii, znakomity raper i basista, przede wszystkim ksiądz Kapucyn z Nowego Jorku, ojciec Stan Fortuna. Od ubiegłego roku jest z nami Syryjczyk Adeb Shamoun, genialny wokalista i perkaszynista, człowiek, który pochodzi z pierwszych chrześcijan syryjskich. Można powiedzieć, że tu mamy łączność z pierwszymi wspólnotami chrześcijańskimi poprzez osobę Adyba, więc po prostu przesłanie Ewangelii jest do całego świata i być może skoro z Polski ma wyjść ta iskra, to też koncert jest takim malutką częścią tej iskry.
Dla nich jaki jest odbiór, jak rozmawiasz z nim już po koncercie, co ich najbardziej uderza w tym, jak powiedziałeś, bardzo polskim koncercie, bardzo opartym na polskiej tradycyjnej religijności i wierze?
Pierwsze, że wielu ludzi, którzy tutaj przyjechali, powiedzieli, że nigdy w życiu nie brali udziału w czymś takim. A to są czasami doświadczeni ludzie, którzy brali udział w koncertach na kilkanaście tysięcy ludzi, są obyci ze sceną i nagle po prostu przeżywają coś, powiedzieli, że w życiu nie przeżywali czegoś takiego jak tutaj. I być może to skłania też, bo z roku na rok, chociaż formuła jest taka sama, niektórzy słyszałem, że narzekają, że co roku jest to samo, jest tak samo to wygląda, z roku na rok jest coraz więcej ludzi.
Już powiedział pan o początku, nie rzucim Boże świątyń twych, ale dobrze cytuję, to ma wstrząsnąć widownią. Co jeszcze będzie ciekawego jutro o tej samej porze?
Nie mogę, trudno mi jest mówić. Dobrze, to będzie klamra. Zaczniemy, nie rzucim Chryste świątyń twych, a skończymy uniwersalnie po łacinie Christus regna, Christus vincit. Bardzo monumentalnym zakończeniem. Monumentalny będzie początek, monumentalny będzie koniec. Nie będzie ogni sztucznych, ale ta muzyka będzie jak muzyka ogni sztucznych na końcu, z fanfarami, z kotłami, z werblami, z chórem, który śpiewa jak troszkę, no, nie chcę być nieskromny, ale takie są nawiązania gdzieś do jakichś wielkich symfonicznych historii, więc zobaczycie państwo.
Rozmowa będzie emitowana jutro rano, więc zachęćmy tych, którzy jeszcze będą jechać, czy będą w drodze, będą się zastanawiać, czy przyjechać, czy może nie przyjechać, żeby jednak tutaj dotarli.
Taką zasadę przyjęliśmy od ubiegłego roku, że nie zachęcamy. Nie zachęcamy, ale słuchajcie, z drugiej strony, jak przyjedziecie, z miejsca się dla was wszystkich znajdzie. Zapraszamy. Rodzina jednego serca, jednego ducha jest otwarta na wszystkich, którzy przyjdą, na wszystkich, którzy chcą być z nami, którzy chcą śpiewać, którzy chcą spędzić wspólnie czas w takiej rodzinnej atmosferze, ale przede wszystkim w atmosferze modlitwy, śpiewu i radości.
Marcin Pospieszalski nie zachęcał, ale my zachęcamy. Byliśmy na próbach wczoraj, jeszcze dzisiaj będziemy patrzeć i podpatrywać, jak muzycy, jak orkiestra, jak chór ostatnie przygotowania do tego koncertu odbywają i ostatnie ustalenia są podejmowane. Warto, my zachęcamy, warto dzisiaj do Rzeszowa przyjechać na koncerty jednego serca, jednego ducha, bo to naprawdę wyjątkowe wydarzenie na mapie i duchowej, ale także muzycznej, bo to jest koncert bardzo profesjonalny, tam biorą udział nie amatorzy, ale gwiazdy często światowego formatu, i jazzmeni, i raperzy, i muzycy rockowi, ale także osoby, które się zajmują muzyką operową, bo tam w zasadzie, jak Państwo słyszeli, gra już pełna orkiestra symfoniczna, więc naprawdę jest czego posłuchać, jest czym się pokrzepić w święto Bożego Ciała. 7:25. Idziemy dalej, idziemy do polityki w naszym poranku wnet. Tą polityką może trochę przesadziłem, chociaż Mariusz Majewski, rzecznik prasowy PGE Obrót, z polityką kiedyś miał trochę wspólnego, bo ją podpatrywał z bliska, nie jako uczestnik, ale jako obserwator.
Z polityką, dokładnie, może z gospodarką, ekonomią. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
To prawda, ale teraz PGE Obrót czym się zajmuje, co to jest za twór?
PGE Obrót to jest jedna z linii biznesowych PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Zajmuje się sprzedażą energii do klientów, zarówno tych indywidualnych, czyli jakby do każdego z nas, do gospodarstw domowych, ale też dla biznesu, dla instytucji, i obsługuje też ponad 5 milionów klientów PGE Polskiej Grupy Energetycznej.
Czyli to, co wydobędą kopalnie należące do PGE Wydobycie, to co potem przetworzą elektrownie i co prześle sieć PGE Dystrybucja, to wtedy to trafia do państwa rąk i państwo to rozprowadzacie po domach.
Właśnie tak obrazowo można to powiedzieć, że tak wygląda jakby ten proces energetyczny. My na tym, my w ciągu tego procesu jesteśmy właśnie tak na końcu, i już ten gotowy produkt, tak to technicznie nazwijmy, ten prąd i gaz, bo też tak trzeba powiedzieć, to już jakby sprzedajemy, rozprowadzamy za pomocą też sieci dystrybucyjnych spółki PGE Dystrybucja do domów, do instytucji, do muzeów, do ministerstw też.
Też do Urzędu Marszałkowskiego również, bo sprzed urzędu nadajemy. To jest samo Centrum Rzeszowa, rondo imienia Romana Dmowskiego jest tuż obok, a patrzy na nas pomnik czynu rewolucyjnego. Do tego pomnika jeszcze wrócimy, bo on budzi wątpliwości, ale odejdźmy od polityki, chociaż cały czas jakoś tak instynktownie staram się iść w stronę tematów politycznych. PGE Obrót. To jest tak, że tutaj mamy już konkurencję, to jest tak, że PGE musi walczyć z innymi podmiotami o ten rynek dostaw do odbiorców, bezpośrednich odbiorców indywidualnych?
Dzisiaj każda firma energetyczna, która zajmuje się sprzedażą, musi konkurować też na tym rynku, który... Znaczy, wystarczy powiedzieć, że jest około 500 firm, które mają koncesję, którą wydaje też Urząd Regulacji Energetyki na sprzedaż energią, i to też pokazuje skalę tego rynku, o którym mówimy, bo też warto powiedzieć, że każdy z nas, każde gospodarstwo domowe może swobodnie zmienić sprzedawcę energii, i to też jakby sprawia, że trzeba konkurować, trzeba się starać, trzeba mieć bardzo dobre produkty, trzeba mieć bardzo dobre oferty i jakość obsługi na najwyższym poziomie. Czy jakby to, o co dbamy w PGE Obrót, w 60 naszych biurach obsługi klienta na naszym tym terenie działania, który się rozciąga przez 6 oddziałów, przez kilka województw, od Podkarpacia idąc mapą tak w górę, to przez Lublin, bo tam też mamy oddział, wcześniej Zamość, Skarżysko-Kamienna, czyli województwo świętokrzyskie, Łódź, Warszawa i Białystok, czyli aż po Suwałki, po granicę.
Chociaż to nie jest rynek, gdzie panuje wolna amerykanka.
Taka klasyczna wolna amerykanka też nie panuje, bo ten rynek jest całkowicie uwolniony dla biznesu, mówiąc tak skrótowo, który zużywa bardzo dużo tej energii, dlatego ma możliwość też kupowania tej energii i rozmowy o cenach, o warunkach zakupu w inny sposób niż niż Kowalski, jak to można powiedzieć, bo dla gospodarstw domowych, dla klientów indywidualnych nad tym rynkiem czuwa wspomniany przeze mnie właśnie wcześniej Urząd Regulacji Energetyki i on dba o to, żeby ceny ustalane przez sprzedawców były adekwatne do kosztów, które ponoszą, jeśli chodzi o prowadzoną działalność.
To w jakich widełkach porusza się PGE Obrót? Jaki jest ten margines, w którym Państwo będziecie konkurować ceną z tymi innymi 499 podmiotami na rynku?
To trudno mówić nawet o takich widełkach, bo ta cena, na przykład muszę powiedzieć 0,26 za zużytą kilowatogodzinę, no to jest taka bardzo porównywalna, jeśli chodzi o ten segment. I tutaj, jeśli chodzi o to konkurowanie, no to my też jakby patrzymy na to, na co zwracają uwagę klienci, czego od nas oczekują. I oni oczekują przede wszystkim dwóch rzeczy. Żeby mogli przewidywalnie sobie konstruować swój budżet domowy, czyli szukają też takich możliwości, żebyśmy im tą cenę zagwarantowali na okres albo roku, albo dwóch lat, a też bardzo często szukają jakichś atrakcyjnych dodatków, które też są bardzo popularne. Jest to jeden z trendów rozwoju tego rynku, że nie kupujemy czystej energii, czy samego prądu, ale do tego są dokładane różne rzeczy, typu, mówię tutaj o naszych ofertach, chociażby PGE, ubezpieczenie, rzeczy związane z inteligentnym domem.
Czyli jak rozumiem, tutaj wszystkie firmy znajdują sobie obejście tego, nie da się konkurować ceną, nie da się spuszczać na rachunkach obciążeń dla swoich klientów, to wabimy czymś innym, czym będzie wabiło PGE Obrót klientów, żeby jednak do Państwa się zgłaszali.
Bardzo popularną ofertą, która jakby cały czas cieszy się dużym powodzeniem klientów, to jest oferta Przyszłość bez awarii. My to określamy też tak potocznie, że jest to oferta z pomocą fachowca, bo tutaj mamy kilka wariantów i klienci jakby bardzo sobie cenią możliwość jakby korzystania na przykład z pomocy elektryka, informatyka, czyli coś, jeśli nam się psuje w domu, to w ramach naszej oferty i w ramach tego, że kupują energię od PGE, mogą też jakby korzystać dodatkowo z takiej obsługi i jest to wygodne, często jakby skraca czas, bo nie trzeba mieć oddzielnie hydraulika, informatyka, czy jakby od wszystkich takich sprzętów domowych odpowiednich
wszystkim
fachowców. Wszystkim zajmie się PGE wspólnie ze swoimi partnerami, z którymi jakby prowadzi te usługi. I to jest jakby taki przykład, mówię, najpopularniejszy. Jest też inna taka atrakcyjna rzecz, gdzie razem ze spółką PGE Nowa Energia, która zajmuje się w Polskiej Grupie Energetycznej innowacjami, przygotowaliśmy taki projekt Włącz się na przyszłość i też jest taka specjalna strona internetowa właśnie pod takim adresem włączsienaprzyszłość.pl i to są już te rozwiązania związane z inteligentnym domem. Klient tam wypełnia taką ankietę wstępną, trochę nam pokazując, w jaki sposób korzysta z tej energii, po to, żebyśmy sprawdzili, czy te inteligentne urządzenia będą u niego w domu funkcjonować. Jeśli spełnia te warunki i chce przystąpić do tego naszego programu pilotażowego, to całkowicie darmowo ekipa jakby też pod auspicjami PGE, odwiedza klienta w domu, montuje mu te urządzenia i klient, tak jak mówiłem, bezpłatnie z nich korzysta, dzieląc się z nami też opiniami, że coś działa dobrze, coś mogłoby działać lepiej, jeszcze by może chciał mieć dołożoną jakąś funkcjonalność i przez rok chcemy stworzyć właśnie ze spółką PGE Nowa Energia taki docelowy produkt, już jakby tak całkowicie mówiąc potocznie skrojony pod potrzeby klientów, no bo to klienci cały czas w różny sposób dają nam informację zwrotną, czego od nas oczekują.
Kto się może zgłosić do takiego programu inteligentnego domu i jakie oszczędności? To jest tak, że dzięki temu systemowi, dzięki temu, że wszystkie urządzenia są podłączone, czy prawie wszystkie podłączone pod aplikację, można realnie obniżyć swoje rachunki za energię?
Właśnie też nie bez przyczyny mówię o tym programie pilotażowym, bo też wyszliśmy od elementu konkurowania, od elementów tego, jak te oferty są zbudowane, żeby były atrakcyjne dla klientów. I to jest w ogóle bardzo ciekawy wątek, bo wiadomo, że każdy z nas szuka też oszczędności i I chciałbym też jakby trochę o tym powiedzieć, zanim tak wprost odpowiem panu redaktorowi na pytanie, kto będzie z tego korzystał, bo też nam się wydaje, że kupując energię, czy kupując w ogóle jakieś towary, to szukamy też takiej jak najlepszej ceny, tak nominalnie patrząc, tak bardzo, bardzo prosto, 1:1, produkt, cena, co jest tańsze, to bierzemy. Ale warto zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o ten rynek energetyczny i o sprzedaż energii, to tutaj oszczędność i szukanie tej oszczędności jest trochę bardziej takim złożonym procesem. Bo tak jak powiedziałem, inną rzeczą jest biznes, który zużywa dużo tej energii i wtedy to już można mówić o pewnego rodzaju jakby hurtowości, też tak upraszczając, że wiadomo, im więcej, to tym można szukać gdzieś tam większych upustów. A w przypadku gospodarstw domowych bardzo ważne jest to, ile tej energii zużywamy i w jaki sposób, bo mnogość tych ofert opartych o taryfy albo jednostrefowe, albo dwustrefowe, gdzie cena energii jest różna, powiedzmy, w różnych częściach dnia, te wszystkie elementy sprawiają, że tutaj my możemy szukać tych oszczędności. To znaczy, bardzo często się zdarza teraz tak, też jakby w związku z tym, że ludzie, no my też jako płacący rachunki, no bo ja sam oprócz tego, że jestem rzecznikiem prasowym PGE,
to też jestem konsumentem
usług i płacę rachunki. Coraz częściej się zdarza, że klienci dzwonią do nas albo odwiedzają nas w biurach obsługi klienta i właśnie opowiadają, że mają albo dom jednorodzinny, albo mieszkanie i to zużycie energii wygląda na, powiedzmy, w taki sposób, że pracują 7:15, dlatego wzmożony ruch, tak można powiedzieć, domowy jest po południu, a w ogóle już takie natężenie jest w weekendy, gdzie jest pranie i te wszystkie takie aktywności domowe. My na tej podstawie też budujemy taki profil tego klienta i możemy dobrać najlepszą ofertę dla niego i to wszystko jakby stwarza takie precyzyjne dobranie oferty, sprawia, że możemy mówić w takiej szerszej perspektywie czasowej o oszczędnościach dla poszczególnych domów, dla poszczególnych rodzin, bo to...
I też na pewno, czy tak sobie wyobrażam, oszczędności dla samego PGE, bo można zaplanować sobie, jak puszczać moc do sieci, jakie są pobory, kiedy i jak te pobory rozkładać, żeby były jak najbardziej równomierne.
No to już jakby w takiej szerszej perspektywie, tak, to jakby się wszystko się składa w tym takim obrazku energetycznym na to, że można jakby tą stabilność w sieci rzeczywiście gdzieś tam utrzymywać i mieć to jakby w sposób taki właśnie rozplanowany.
Na koniec pytanie o lokalizację. Rozmawiamy w Rzeszowie. Dlaczego w Rzeszowie? Skąd pomysł, żeby PGE Obrót, czyli jeden z istotnych działów Polskiej Grupy Energetycznej, zlokalizować na Podkarpaciu?
To jest jakby też efekt historii tego, że funkcjonowały jeszcze zakłady energetyczne i tu warto zwrócić uwagę, że PGE Obrót też zawsze jakby aktywnie działał na ten zakład energetyczny na Podkarpaciu i później, gdy ten rynek się przeobrażał już jakby kilka lat temu, no to właśnie decyzje były takie, że ta część sprzedażowa i obsługowa Polskiej Grupy Energetycznej będzie zlokalizowana w Rzeszowie. Nie jest to też jakby taki jedyny przypadek, bo też na przykład centrala PGE Dystrybucji jest zlokalizowana w Lublinie i to jest jakby też, powiedziałem, trochę związane z tym, że no tutaj jest właśnie ten teren, tak zwany teren historyczny działalności Polskiej Grupy Energetycznej. Ponieważ jesteśmy w Rzeszowie, to jeszcze warto też podkreślić, że w tej naszej działalności, oprócz tego waloru takiego biznesowego i dbałości o to, żeby energia płynęła bez przeszkód w polskich domach, w innych instytucjach, staramy się też jakby stawiać na taką działalność, bym powiedział, charytatywną, kulturalną, społeczną i na przykład u nas w centrali w PGE Obrót przy ulicy 8 Marca 6 mieści się Muzeum Energetyki Podkarpackiej, do którego też bezpłatnie zapraszamy dzieci, młodzież.
Zapraszam, Mariusz Majewski, rzecznik prasowy PGE Obrót, bardzo serdecznie dziękuję i do zobaczenia, może w muzeum uda nam się kiedyś spotkać. 7:38 na zegarach, za chwilę polityka samorządowa w Rzeszowie.